Profesor Aleksander Wójtowicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kierownik Muzeum Czechowicza w Lublinie, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, a rozmawiać będziemy o tym, co być może za jakiś czas trafi także do Państwa rąk. Ale nie będziemy tego pierwszymi czytelnikami. Pierwsi odbiorcy to był czas międzywojnia, to były lata 20. i 30., to był Lublin. A no właśnie, czy tylko Lublin? Będziemy poruszać się w kręgu słów reflektor. Może to i dobry pomysł w sytuacji, kiedy za oknem coraz mniej światła. I szopka. Szopka reflektora. Wyjaśnijmy te dwa terminy. Czy reflektor, czyli nazwa pisma, które funkcjonowało w Lublinie w tamtym czasie, to było skierowanie światła na to, co lokalne, czyli szopka, czy na to, co światowe? Jacy byliśmy wtedy?
No to jest bardzo dobre pytanie, bo przede wszystkim reflektor to jest grupa literacka i czasopismo, które się pojawia na mapie literackiej Lublina w momencie, kiedy w całym kraju dokonuje się wyraźny przełom kulturowy, estetyczny, kiedy wszystkie normy ustalone jeszcze kilka dekad wcześniej przestają wystarczać, a ich miejsce zaczynają zajmować różnego rodzaju formy życia kulturalnego, jakie przychodzą do Lublina z zewnątrz, to znaczy i z centrum kulturowych Polski, ale i Europy. Reflektor to było takie czasopismo, które wcześniej nazywało się Lucifer. Wokół tego tytułu był wielki skandal w Lublinie, którego w zasadzie dzisiaj nie ma sensu opisywać w sposób detaliczny. Natomiast twórcy, którzy założyli czasopismo Lucifer, zmienili to później na reflektor. W zasadzie metafora była ta sama. Chodziło o emitowanie, rzucanie światła. Tylko, że gdzieś wyparował ten komponent metafizyczny, prawda? Nie chodziło już o prowokacje, bardziej chodziło o sprawy bieżące. Tutaj warto przywołać tytuł bardzo znany Tadeusza Bojarzyńskiego, Reflektorem w mrok, prawda? Więc reflektor to była taka grupa poetycka, która pojawiła się mniej więcej wtedy, kiedy w całej Polsce zaczyna się przełom awangardowy. Do niej należało kilku najwybitniejszych twórców lubelskich. Oczywiście na czele był Józef Czechowicz, który również brał udział w różnego rodzaju takich, powiedzmy, rozrywkach, czy też inicjatywach, które nie tyczyły się tylko tworzenia dzieł literackich. Oprócz tego Konrad Bielski, Wacław Gralewski, Stanisław Grędziński. Reflektor zatem był grupą poetycką, która się pojawia w Lublinie wtedy, kiedy w całej Polsce ta moda na grupy poetyckie, na taki wyraźny rys, który każe poetom być też po trosze celebrytami, zaczyna obowiązywać. Jeśli chodzi o szopki, to jest druga część odpowiedzi na pani pytanie, no to one się oczywiście kojarzą nam z cyklem religijnym, z porządkiem sakralnym. Natomiast w polskiej kulturze stopniowo one się zaczynały tak powoli odrywać. To były po prostu widowiska, które nagle stawały się autonomiczne, to znaczy one nie tyczyły się już tylko spraw ściśle związanych z przeżyciami religijnymi. Coraz mniej w nich było metafizyki, bo tak jak wiadomo, wymaga jednak medytacji, namysłu i takiego, powiedzmy, trochę bardziej zdystansowanego stosunku do świata. No więc już na początku XX wieku szopki stawały się po prostu formą rozrywki, coraz bardziej zlaicyzowaną. Wyporowywał z nich ten element religijny, a zamiast tego na pierwszy plan wysyłał się rozrywkowy.
I tutaj to nazwisko, które już padło, czyli Tadeusza Bojarzyńskiego, chyba dobrze będzie także przywołać. Od niego zaczęło się w Polsce takie myślenie o szopce właśnie.
Szopki, które się pojawiają u progu XX wieku w Polsce, no właśnie są od samego początku jakimś takim przedsięwzięciem literackim. To znaczy jest tam duży element rozrywki, zabawy literatów, którzy już nie chcą być wieszczami, tylko czy poważnymi poetami.
Powiedział pan rozrywki. Czy Lublin w tamtym czasie był rozrywkowym miastem?
To jest temat rzeka, dlatego że przede wszystkim trzeba pamiętać, że to, co się dzieje w Lublinie, to jest efekt wielu złożonych procesów, jakie dokonują się w pierwszych dwóch dekadach minionego stulecia. Ale ja oczywiście tych procesów referować nie będę.
Ale wspomnijmy o nich.
Tak, tak. Powiem o rzeczach najważniejszych. To znaczy, moda na szopki pojawia się u progu XX wieku. I to jest właśnie Kraków. Pojawiają się też kabarety literackie, które imitują w stolicy chociażby Francji te najbardziej znane rozrywki. I do Polski to stopniowo zaczyna przechodzić. Mamy kabarety artystyczne. Takie najbardziej znane kabarety to są te, które się u progu niepodległości Polski kojarzą przede wszystkim z Pikadorem. Tam futuryści, skamandrycie, no bardzo znani pisarze później, dają przedstawienia dla publiczności i to nie są takie przedstawienia, które polegają na tym, że się jakieś niesłychanie wysublimowane teksty artystyczne prezentuje. Na to miejsce jeszcze niedawno było w salonach literackich. Natomiast oni programowo odrzucają salony po zawiesza i zamiast tego próbują być kimś, kto bawi publiczność. W Lublinie wyglądało to tak, że w zasadzie rozrywkowy Lublin pojawia się na mapie Polski stopniowo. To znaczy mamy oczywiście różnego rodzaju widowiska jarmarczne, zapasy. Pojawiają się u nas pierwsze kina. A jednocześnie w momencie, kiedy pojawiają się kina, no to też zmienia się model rozrywki, bo u progu XX wieku ludzie nagle zaczynają odkrywać coś, czego wcześniej nie mieli, to znaczy czas wolny. Czas wolny to jest coś takiego, co należy spędzać w określony sposób, na przykład spacerując po ulicach, chodząc do kina, do teatru.
Do kawiarni.
Do kawiarni, oczywiście. I ten element jest bardzo ważny, bo to odkrycie takiego wymiaru, prawda, z wolnego czasu nagle narzuca zupełnie inny sposób myślenia o życiu codziennym. I teraz w Lublinie, kiedy trwa I wojna światowa, Lublin staje się ze względu na władze austriackie centrum administracyjnym i kulturalnym dużej części obszaru cesarstwa. I wtedy też nagle przyjeżdżają urzędnicy, przyjeżdżają nowe osoby i oni mają potrzebę jakiejś rozrywki, która by wpisywała się w te standardy już dość rozpowszechnione. Zatem pojawiają się u nas pierwsze kabarety, pierwsze takie, no powiedzmy, przedstawienia, które gdzieś tam nawiązują do tradycji tego, co się dzieje w kulturze francuskiej. Pierwszy taki najbardziej znany kabaret lubelski nazywa się nieprzypadkowo Czarny Kot, prawda? Czyli dokładnie tak, jak się nazywa po francusku Chat Noir, najbardziej chyba znany kabaret w dziejach. Więc tego jest dość dużo i później się pojawia Wesoły Ul, pojawia się też taki kabaret, czy też taki lokal, który się nazywa Frascati, więc mamy tych miejsc dużo, prawda? I teraz poeci lubelscy, kiedy patrzą na ten cały pejzaż, gdzie jest coraz więcej rozrywki, Lublin się robi miastem dużym, nie dość, że jego obszar zwiększa się, najpierw władze austriackie podczas I wojny światowej zwiększają obszar miasta, a później tak krok po kroku przez całe międzywojnie miasto zwiększa swoje terytorium. Z tym łączy się fakt, że przyjeżdża do niego coraz więcej osób. Trzeba pamiętać, że duża część z nich pracuje w rzemiośle, pracuje w fabrykach, więc oni też mają określone potrzeby, które bardzo często takie, powiedzmy, jarmarczne czy masowe widowiska zapewniają. Oni zapełniają kina, zapełniają sale widowiskowe, gdzie prezentowano jakieś takie spektakularne czy projekcje czy spektakle, natomiast z drugiej strony mamy właśnie literatów, którzy myślą o rozrywce trochę inaczej ukierunkowanej.
I tak powstają szopki. Stąd bierze się pomysł na te szopki, z którymi należy połączyć kilka nazwisk, które pan już wymienił, ale nie ma ich zbyt dużo.
Tak, nie ma ich zbyt dużo. Takim impulsem bezpośrednim, i to jest chyba z dzisiejszej perspektywy dość oczywiste, do tego, aby zająć się taką twórczością, no powiedzmy, popularno-rozrywkową, no to takiej niewątpliwie zaliczają się szopki, było to, co się dzieje w Warszawie. Z tego względu, że w tym czasie szopki Cyrulika Warszawskiego, które są tworzone przez najbardziej znanych artystów, no, poetów, celebrytów, prawda? Z ugrupowania, które nazywa się Skamander. Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski. To jest rozrywka, która spotyka się z ogromnym oddźwiękiem polskiej publiczności i aktorzy wykonujący te przedstawienia objeżdżają dużą część kraju, bywają również regularnie w Lublinie. I teraz możemy wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy poeci lubelscy patrzą na to, że przyjeżdża po raz kolejny warszawski spektakl, który mówi o sytuacji warszawskiej. No ona siłą rzeczy dotyczyła całego kraju w pewnej części, ale nie całkowicie. I oni mają taki pomysł, żeby spróbować zrobić coś na własny rachunek. Z tego, co wiadomo, do tego przedsięwzięcia najgoręcej zachęca swoich kolegów Jan Arnstein. Lekarz, świetny artysta, komiczny, taki pisarz, który ma zmysł tworzenia piosenek rozrywkowych, który świetnie się czuje w takiej konwencji popularnej, nie ma za bardzo ambicji czy aspiracji do tego, żeby tworzyć literaturę wysublimowaną. I to on właśnie namawia Konrada Bilskiego i Wacława Gralewskiego, aby spróbować napisać Szopki lubelskie.
Spotykają się zresztą też w domu Arnsteina, gdzie te szopki powstają i tutaj dochodzimy do takiego bardzo ciekawego punktu, a właściwie do takiej tajemnicy twórczości. Czy wiadomo jest, jak one powstawały? Bo spotkały się jednak trzy indywidualności przy pierwszej szopce, bo później, zdaje się, panów było już tylko dwóch. Spotkały się indywidualności, pisali razem, łączyli napisane przez siebie teksty. Jakim cudem powstawało coś bardzo spójnego z tak bardzo różnych przecież piór?
No więc to jest dobre pytanie, dlatego że w tym czasie pojawia się zjawisko twórczości wieloautorskiej, które no po prostu jest wymogiem czasu. Tak powiedzmy jak w przypadku kina, przedstawień różnego rodzaju rozrywkowych, tak i tutaj trzeba było zaangażować kilka osób. No bo nie dość, że mamy trójkę literatów, to mamy jeszcze ludzi, którzy przygotowują kostiumy, oprawę muzyczną, scenografię, prawda? Więc to jest jakby całe przedsięwzięcie, z którego no zachowało się niewiele. Będę mówił o tym, co widać na podstawie analizy zachowanych w Muzeum Józefa Czechowicza rękopisów pierwszej szopki. Z niej wynika dość jasno, że trzech panów tworzyło swoje części, swoje piosenki. Niekiedy samotnie przynosili to na kolejne spotkania, niekiedy pisali to razem. I tutaj no wyobraźnia aż chciałaby zobaczyć, prawda, taką sytuację, kiedy trzech wybitnych lubelskich poetów siedzi razem przy stole, wymienia żarty, dopisuje nawzajem sobie fragmenty i partie. I teraz dużo z tego zachowało się w tych rękopisach. My widzimy, kto komu poprawiał puenty na przykład.
Kto był lepszy w puentach?
No, najlepszy w puentach był Arnstein. On jednak dość dobrze czuł tę taką konwencję, która wymagała bardzo jasnych, wyrazistych sformułowań. Gralewski i Bielski byli poetami i oni z kolei takie mieli bardzo wyraziste frazy. Dużo tam się aluzji literackich pojawiało. Takich rzeczy, które no wiadomo było, że literatura przyniesie ze sobą w momencie, kiedy zostanie zaproszony do tego rodzaju przedsięwzięcia. I teraz oni rzeczywiście pracują intensywnie. Ze wspomnień wynika, że ta praca trwała dość długo. To też widać na zachowanych dokumentach. Tam jest dużo skreśleń, dopisków, są jakieś plamy po różnych cieczach czy płynach. Więc ta zabawa była bardzo intensywna, zdecydowanie. I później jeszcze, kiedy już tekst był gotowy, to poprawki trwały do ostatniej chwili i były konsultowane z zespołem muzycznym, z aktorami, którzy mieli wykonywać poszczególne partie. I w gruncie rzeczy cały zespół na ostatnim etapie współpracował.
To były szopki, które były wystawiane kukiełkowo, czy też?
Tak, to były przedstawienia kukiełkowe. Oczywiście z tym był kłopot, bo lubelscy artyści nie bardzo byli zadowoleni z tego, jak te szopki ostatecznie wyszły. I było to przedmiotem narzekań i w sposób taki no bieżący, to znaczy w szopkach jeden z bohaterów mówi, czy zarzuca wprost twórcy szopek, że on kompletnie sam siebie nie przypomina. Dlatego później próbowano w szopce drugiej i trzeciej, którą napisali już tylko Bielski i Arnstein, nawiązać współpracę z osobami, które trochę bardziej czuły konwencję szopkową i w tym fachu były bardziej biegłe. Postacie były tworzone, te lalki były tworzone, wystawiane na scenie, natomiast aktorzy po prostu wygłaszali kwestie i śpiewali piosenki ukryci za makietą. I teraz, co jest bardzo ciekawe, bo mamy relację z premiery Szopki Reflektora, było bardzo ładne sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi lalkami a lubelską publicznością. To znaczy ona niesłychanie żywiołowo reagowała, no bo wiadomo, że w momencie, kiedy mówiono o Szopkach, no to i ogłaszano je, a one były reklamowane naprawdę intensywnie. To jakby na marginesie wspomnę, że ta sztuka reklamy polskim poetom, lubelskim również w związku z tym, już wówczas nie była obca. Więc sprawa wyglądała tak, że w zasadzie cała elita lubelska stawiała się na premierze Szopek i później oglądała sama siebie, prawda, w tych lalkach próbowała się rozpoznać, musiała znosić też dość ostre szyderstwa pod swoim adresem. Niekiedy znosili to lokalni politycy dość mężnie, niekiedy po prostu nie dawali rady znieść tej presji. Jeden z nich na przykład wyszedł po prostu w trakcie przedstawienia. Gdzie indziej zdarzała się taka historia, że jedna ze sportretowanych postaci zaczynała głośno protestować, że ona wcale taka nie jest. Więc no było wiadomo, że jest to sytuacja taka bardzo trudna i ona generowała dużo takich napięć, a jednocześnie te napięcia rozładowywała, prawda? Dobrym przykładem jest Szopka druga, która kończy się w ten sposób, że Radzymiński, właściciel popularnej restauracji zwanej potocznie Radzyminem, na koniec Szopki pojawia się jako postać i zaprasza wszystkie osoby, które znajdowały się wśród publiczności, na suto zakrapianą zabawę, która pozwoli rozładować te wszystkie napięcia i jakoś dokończyć tą karnawałową atmosferę już poza przestrzenią teatralną.
To musiało być znakomite, towarzyskie wydarzenie w takim razie i było o czym w związku z tym plotkować we właśnie odkrytym życiu kawiarnianym. Musiało to nadawać koloryt miastu, choć pewnie nie zupełnie wszystkich interesowało. Gdzie znajdowała się ta scena? Tam, gdzie jest dzisiaj Teatr Stary?
W Teatrze Lubelskim ówczesnym, tak. I ta scena była, znaczy w ogóle z tym był taki problem, że lubelska publiczność nie bardzo chciała oglądać takie wyrafinowane spektakle teatralne. I w związku z tym tego rodzaju przedsięwzięcia jakoś ewidentnie trafiały w gusta, w potrzeby, prawda? Co jest ciekawe, kiedy tego rodzaju przedstawienia, nie tylko zresztą w miejskim teatrze, ale również na scenach innych kabaretów przedstawiano i prezentowano piosenki, to i tu udało mi się znaleźć relacje z ówczesnej prasy. Te piosenki później były śpiewane przez grajków ulicznych, którzy śpiewali na ulicach, wchodzili na podwórza, więc było to coś takiego, co zaczynało się gdzieś w tej przestrzeni, powiedzmy, sztuki popularnej, a kończyło się muzyką uliczną, prawda? Więc było widać, że jakiś taki element zaangażowania w sprawy bieżące nie kończył się w tym spektaklu, prawda, który był dość jasno określony, było wiadomo, że to jest przestrzeń sceniczna i tak dalej, tylko piosenki wychodziły później poza tą przestrzeń i żyły własnym życiem na podwórzach nawet.
Czyli nie jest niczym nowym to, co uważamy za znak i odkrycie naszych czasów, czyli zacieranie się granicy pomiędzy kulturą wysoką a niską, ale czas powiedzieć, czego dotyczyły te szopki.
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Pierwsza szopka zaprezentowana została lubelskiej publiczności w pierwszą rocznicę zamachu majowego. I w związku z tym, no tutaj jakby cały zakres tematów narzucał się samoistnie. To znaczy po przewrocie majowym w Lublinie zmienia się bardzo mocno układ polityczny. Pojawiają się nowe postacie zainstalowane przez rząd sanacyjny. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, no wszyscy bohaterowie mają świadomość tego, że znaleźli się w rzeczywistości zupełnie nowej, to znaczy takiej, gdzie wszystkie dotychczasowe podziały czy sojusze przestały obowiązywać, a to, co jest najważniejsze, wiąże się z tą wiązką spraw bieżących. Oni na przykład śpiewają dużo w pierwszej szopce o majowej zmianie. o tym, że pojawiła się majowa zmiana, no i za jej sprawą w mieście zaczęły rządzić osoby, które nie znały realiów za bardzo tego, co się u nas działo. Albo też, które no, nie potrafiły się rozeznać w niuansach lokalnej polityki, gdzie ten podział, na, który wyznaczał wówczas tą linię konfliktu w polskim parlamencie, nie był tak klarowny. No więc to są szopki, które opowiadają na przykład o tym, że polska endecja nie do końca potrafi się odnaleźć po tym, co zrobili Piłsudczycy i zaczyna spiskować z bardziej radykalnymi odłamami politycznymi. Pojawia się niesłychanie barwny element związany z kulturą żydowską i z radnymi żydowskimi. To jest niesamowite, jak twórcy szopek, oczywiście tutaj przypuszczam, że największe wyczucie w tej mierze miał Arnstein, który był świetnym stylizatorem, nawiązywali do ówczesnego humoru żydowskiego i duża część tych szopek właśnie była tak wyraźnie orientowana na naśladowanie czy grę z tą konwencją humoru żydowskiego, który no wówczas był świetnie rozpoznawalny. Szopki mówią też o wielu kłopotach miasta, dlatego że no trzeba pamiętać, że Lublin po przewrocie majowym z jednej strony miał ogromne ambicje. Powstaje coś takiego, co się nazywa Plan Wielkiego Lublina, który ma zrobić z miasta ogromną metropolię. A z drugiej strony okazuje się, że wszystkie te plany trzeba było realizować przy pomocy kredytu zaciągniętego pod naciskiem władz centralnych w Stanach Zjednoczonych. Ten kredyt no, w zasadzie przekraczał możliwości finansowe miasta. Za realizację prac remontowych była odpowiedzialna taka spółka ULEN, która była spółką amerykańską. No i ona zaplanowała wiele no, takich no, typu wieża ciśnień, prawda? Myślano o asenizacji, o kanalizacji, czyli o takich sprawach, no, które wprowadzały Lublin wiek XX jednak, prawda? I teraz te wszystkie prace, które zaczęto robić z wielkim rozmachem, nagle przerwano, ponieważ spółka amerykańska powiedziała, że więcej pieniędzy nie ma i dalej radźcie sobie sami. No i w zasadzie kolejne władze Lublina przez całe międzywojnie mają ten problem, że na nic nie starcza pieniędzy. W żartach wyglądało to tak na przykład, że jeden z prezydentów miejskich nosi przy sobie kasę, ponieważ boi się, że jak ją zostawi za chwilę, to wierzyciele mu tą kasę zarekwirują i miasto nie będzie miało na nic pieniędzy. W jednej z szopek na przykład, to jest taki bardzo ładny obrazek, koza z herbu stwierdza, że ona ma dosyć biedy i kryzysu miejskiego i w związku z tym rezygnuje z tej zaszczytnej funkcji, która w zasadzie niczego nie przynosi. Więc takich obrazków rodzajowych jest bardzo dużo, prawda? Z jednej strony mieszkańcy Lublina i władze Lublina marzą o tym, że już niedługo będą metropolią. Z drugiej strony płyną nieustannie informacje, że nie mają pieniędzy, że znów na coś nie wystarczy, że przyjdą wierzyciele. I to w zasadzie jest taka historia, która w szopkach bardzo wyraźnie się odbija. I co jest najciekawsze, twórcy szopek znaleźli taki ciekawy balans, bo z jednej strony mówią, czy wyszydzają te takie nazbyt rozbuchane ambicje lokalnych władz, z drugiej strony mówią przecież również o sprawach no, bardzo trudnych dla Lublinian związanych z wielkim kryzysem, bo należy pamiętać, że oprócz tych spraw takich no, związanych z inwestycjami lokalnymi, jakbyśmy dziś powiedzieli, zaczyna się na przełomie lat 20. i 30. wielki kryzys, który wtrąca całą Europę w ogromną biedę, prawda? I teraz poeci lubelscy mają świadomość tej złożonej sytuacji i tak balansują pomiędzy szyderstwem a wytwarzeniem jakiegoś takiego bardzo subtelnego poczucia wspólnoty, które opiera się na takim założeniu, że ta kultura lokalna, lubelska, pomimo wszystko jest jakimś spoiwem i wspólnota lubelska sobie pomimo tych trudnych okoliczności i czasów, w jakich przyszło funkcjonować na przełomie lat 20. i 30., radzi sobie dość dobrze, pod warunkiem, i teraz to jest ciekawe, że odkłada na bok podziały polityczne, podziały światopoglądowe i jakoś razem stara się w tym trudnym czasom sprostać.
Szopki powstały trzy na przestrzeni kilku lat. Dlaczego tak mało?
Przypuszczam, że powodów było kilka. To znaczy, Przede wszystkim trzeba było sprowadzić ogromną ekipę, która to chciała realizować, prawda? Więc było to przedsięwzięcie logistyczne. Pierwsza szopka w roku 27 była wystawiona. Później mamy 3 lata przerwy. Bielski i Arnstein w międzyczasie ewidentnie stęsknili się za sobą, bo później mamy wystawione szopki w roku 30 i 31. No niestety zaraz później Arnstein zaczyna chorować ciężko. I przypuszczam, że to jest jedna z takich przyczyn, dla których nie mamy z dalszego ciągu tych widowisk. No zaraz później szopkę napisze Łobodowski, inny poeta lubelski, prawda? To jest szopka o wiele bardziej podsycona, czy nasycona goryczą. To jest taka szopka, która no, jest takim bardzo wyraźnie złośliwym rozrachunkiem Łobodowskiego ze środowiskiem lubelskim. To znaczy tam na pierwszy plan wysuwa się jakiś taki element jednak deziluzji, goryczy, których to elementów aż tak dużo w szopkach Reflektora nie było. Pytanie inne, na ile te marzenie o sławie i pieniądzach, które być może gdzieś napędzały twórców na początku, się ziściły, bo zarobek był niewielki, z frekwencją też było różnie, no bo musimy pamiętać, że lubelska publiczność była dość ograniczona i nie można było tych szopek zbyt wielu wystawić. Wiemy o tym, że one wyjeżdżały też do Chełma na przykład. Ale no, nie był to tak zorganizowany świetnie show biznes, jak w przypadku tego, co działo się wówczas w Cyruliku Warszawskim.
Szopki przetrwały w tekście, będą wydane. Taki jest plan Muzeum Czechowicza.
Tak, szopki będą wydane. Oczywiście w odpowiednim opracowaniu, uwzględniającym sprawy, które 100 lat temu były oczywiste, a dzisiaj już są osnutem mgłą zapomnienia, dlatego że no, trudno rozumieć żarty czy aluzje sprzed 100 lat, więc będziemy starali się zaprezentować szopki dzisiejszym czytelnikom w odpowiednim kontekście, wyjaśniając, kim są osoby pojawiające się w kolejnych scenach, jakie relacje je łączą. Całość jest opracowywana przez 3 osoby, to znaczy przeze mnie, przez doktora Jarosława Cymermana i przez panią Justynę Teterwak, studentkę e-edytorstwa i technik redakcyjnych na UMCS-ie. I to jest takie, no powiedzmy, przedsięwzięcie, które będzie próbowało łączyć kilka tradycji wydawniczych, no bo z jednej strony chcielibyśmy przedstawić tekst zmodernizowany, taki, który bez trudu dzisiejszy czytelnik przeczyta i wyłapie jego rytm, walory artystyczne, bo ich jest dużo. A z drugiej strony obudujemy to też takim komentarzem drobiazgowym dotyczącym realiów ówczesnych, dodamy przepisy. Całość powinna ukazać się jeszcze w tym roku.
To będzie fantastyczna lekcja o mieście, o pewnej epoce tego miasta.
Tak też mi się wydaje, dlatego że my, kiedy mówimy o międzywojniu lubelskim i o literaturze międzywojennej w Lublinie, to zazwyczaj skupiamy się na kilku nazwiskach, które no, łączymy z literaturą wysoką, z taką twórczością, prawda, która przetrwała próbę czasu i która jest no, czymś takim kanonicznym, niesłychanie ważnym dla naszego miasta i dla tożsamości miasta, prawda? No więc szopki pokazują Lublin zupełnie inny na przykład niż poemat o mieście Lublinie Czechowicza, prawda? Dlatego, że to, co u Czechowicza jest uwikłane w takie wielkie figury myślenia poetyckiego, charakterystyczne dla literatury nowoczesnej, co jest tak bardzo wyraźnie zanurzone w aurze typowej dla wierszy Czechowicza, w szopkach to jest zupełnie niewidoczne. To znaczy mamy miasto, w którym ludzie są sfrustrowani biedą, a jednocześnie śnią sny o tym, że niedługo będą metropolią. Z jednej strony z uznaniem wypowiadają się o wielkich planach, a z drugiej jakoś rozumieją, że wszystko to, co ich otacza, jakoś te plany troszkę nie tyle paralizuje, co opóźnia. Z jednej strony chcą być obywatelami wielkiej metropolii, a z drugiej cały czas w szopkach mówi się o komorniku, który zaraz przyjdzie, zabierze, zlicytuje ten niewielki dobytek, jaki jeszcze miał. To został. A jednocześnie jest to też taki, no powiedzmy, portret Lublina humorystycznego, który dystansuje się wobec własnych problemów, które potrafi mówić o lokalnej wspólnocie jako o czymś autonomicznym i oderwanych od problemów, jakimi żyją centra kulturowe kraju.
Bardzo panu dziękuję. Z nadzieją, że spotkamy się po raz kolejny już niedługo, żeby postukać w grzbiet właśnie wydanych szopek? Trzech czy czterech?
Trzech. Trzech, bo ta czwarta to Łobodowskiego, ona zasługuje na osobną lekturę, osobne opracowanie. To jest jakby taki akt, który domyka dzieje satyrycznej literatury lubelskiej w nieco inny sposób.
Profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Czechowicza, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.